Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu, w sobotnie popołudnie. Witam w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa. Zaraz po hymnie Europy słyszeliście Państwo rotę skomponowaną do słów Marii Konopnickiej przez Feliksa Nowowiejskiego. Mocna pieśń powstała w czasach narastającego konfliktu narodowego w zaborze niemieckim na przełomie XIX-XX wieku. No nieprzypadkowo, bo będziemy dzisiaj mówić o relacjach polsko-niemieckich widzianych przez pryzmat historii, jak i teraźniejszości Polonii w Niemczech. Moimi gośćmi są znakomici eksperci w tej tematyce. Pani doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego.
Dzień dobry Państwu.
I pan Piotr Winiarski, prezes berlińskiego oddziału Stowarzyszenia Polonii.
Dobry wieczór Państwu.
No na szczęście rota to już historia. Polacy w Niemczech nie są prześladowani. Walka z polskością nie jest prowadzona, nastąpi mityczny koniec historii, no właściwie żyjemy w epoce, gdzie te historyczne zaszłości właściwie już nie obowiązują. Czy to prawda, czy nieprawda? Historia się skończyła, czy się nie skończyła? Pani doktor.
No, ja bym powiedziała, że historia nigdy się nie kończy. Także i również jeśli chodzi o kwestię utrzymywania swojej tożsamości narodowej, mieszkając w innym kraju, w innym środowisku, to jest temat, który zawsze będzie, uważam, że zawsze będzie nam towarzyszył, bo rzeczywiście osoby, które decydują się na emigrację, czy wyrastają właśnie w rodzinach, w których są dwukulturowych, zawsze są właśnie skonfrontowane z tym problemem, jak utrzymać pozytywny stosunek do tych obydwu tożsamości. A w relacjach polsko-niemieckich uważam, że jest to szczególnie trudne ze względu właśnie na ten balast historyczny, jak również pewne takie wzajemne wyobrażenia o sobie. Także mieszkanie, bycie Polakiem w Niemczech nie jest kwestią bezproblematyczną. To rzeczywiście wymaga pewnej, powiedziałabym, pewnej odwagi. Jest też pełne różnego rodzaju napięć. To są oczywiście innego typu wyzwania, jak to było w okresie, kiedy powstała rota, ale niemniej to też jest współżycie, które wymaga całego szeregu przemyśleń i nie jest łatwe.
Panie Piotrze, proszę o komentarz do słów pani dyrektor.
Myślę, że no tak, mieszkam w Berlinie, a dokładnie do Berlina Zachodniego musiałem opuszczać Polskę w ciągu 24 godzin, więc na Niemcy patrzą też z perspektywy miasta kiedyś oddzielonego murem berlińskim, dzisiaj bez muru. I faktycznie mogę potwierdzić to, co pani doktor powiedziała, że bycie Polakiem w Niemczech nie jest łatwe. To było kiedyś niełatwe i sądzę, że dzisiaj również nie jest to łatwe. Zmieniło się otoczenie. Dobrze, kiedyś te relacje polsko-niemieckie, przemieszczanie ludności, mówi się około 200 lat, prawda, one następowały między tymi dwoma obszarami geograficznymi. Mieliśmy Polonię związaną z tak zwaną mniejszością polską, czyli osobami tu pracującymi, mniejszością polską uznaną przez państwo niemieckie. Później nastąpiło zabranie statusu mniejszości polskiej w Niemczech przez dekrety nazistowskie, co nastąpiło dwa dni przed wybuchem II wojny światowej. Polska społeczność, organizacje polskie zostały pozbawione liderów, zostali brutalnie powieszeni, rozstrzelani w więzieniach nazistowskich. Reszta była w obozach koncentracyjnych. Także natomiast w okresie powojennym mamy Polaków, którzy zostali w ramach, którzy służyli w wojskach alianckich i zostali.
Panie Piotrze, ale przepraszam bardzo, ale po co koncentrować się na martyrologii? No wybierzmy przyszłość, że tutaj użyję formuły prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Oczywiście doskonale sobie zdajemy sprawę, że od przeszłości uciec nie możemy, ale no właśnie, czy jakby ciągłe wracanie do historii jest, no jest konieczne?
To znaczy, ja troszeczkę będę się upierał, nie chcę oczywiście rozwijać wątku historycznego, sądzę, że każdy sobie może coś przeczytać, jak się więcej tym tematem interesuje, ale żeby zrozumieć przyszłość, bądź ją spróbować przewidzieć, musimy znać przeszłość według mnie. I pewne zachowania w Niemczech społeczeństwa niemieckiego są jakąś implikacją i własnej historii, którą niestety sami nie znają Niemcy dobrze. Jeszcze gorzej, kiedy się wypowiadają o Polsce, bo nie znają też nie najlepiej historii Polski. Obecnie jest dosyć duże ciśnienie polityczne na Polaków mieszkających w Niemczech. Polaków, no właśnie, kto jest tym Polakiem w Niemczech? Bo mamy jednak Polaków, którzy tu znaleźli z racji...
Panie Piotrze, my do tego przejdziemy jeszcze w późniejszym czasie. Wracając do Roty, kilka chyba tygodni temu czytałem tekst napisany przez profesora Łazugę, który nie lubi nacjonalizmu i pokazał nam, jak elity wielkopolskie pragmatycznie nie lubiły Roty pod koniec XIX wieku właśnie ze względu na radykalizm. Znaczy te elity, które no, były skłonne do pewnych kompromisów, ale które potem no, zachowały się dzielnie w Powstaniu Wielkopolskim. No między innymi profesor Łazuga taką stawia tezę, że właśnie te konserwatywne czy zachowawcze elity polskie, które świetnie były europejskie, rozmawiały z Niemcami, zablokowały wybuch rewolucji z Powstania Wielkopolskiego. Taka teza dość, no powiedziałbym, dyskusyjna. To tak na marginesie, że już nie wszystkim ten radykalizm Roty w XIX wieku się podobał ze względu właśnie na ów zawarty w tej Rocie nacjonalizm, który uniemożliwia porozumienie. Ja tu mówię oczywiście w trybie warunkowym. Pani doktor.
Ja, no, znaczy kwestia interpretacji Roty. Ja myślę, że Rota powstała w pewnym momencie historycznym, no i służyła temu, żeby uświadomić sobie jednak, że te nasze interesy są odmienne. Także oczywiście można się sprzedać co do języka, ale co do formy, ale rzeczywiście ten problem, który również ta Rota świata zarysowuje, jak i ten, który mamy obecnie, to jest to, jak można różnić się w opinii, czy w wyborze środków, czy w ocenie i mimo to mieć pozytywne dalsze kontakty i funkcjonować w ramach tych samych struktur i w ramach tych samych instytucji. To znaczy, że niekoniecznie musimy się na wszystko zgadzać w ramach tych samych instytucji, a można jednak zarysować swój własny interes i swoją odmienność i dalej współpracować.
Panie Piotrze.
No tak, bardzo ważny jest kontekst historyczny, data, kiedy powstała ROTA i to musimy umieć jakby wskazać osobom, które posądzają nas, czy tam Związek Polaków w Niemczech, który też często cytuje ROTę czy śpiewa, że to nie jest, są słowa dzisiaj skierowane bezpośrednio na kierunek pewnego konfliktu narodowościowego. Jest to uwarunkowane historycznie i tyle.
Wracając do Polonii, że 100 lat historii siłą rzeczy musiało stworzyć sytuację obecności Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech. Ale tutaj trochę będę germanofilem, ale historycznie rzecz ujmując, to Polacy musieli bronić się przed silniejszą cywilizacją, nie kulturą. A to jakby warunkowało pewne zachowania. No na przykład, nie wiem, czy ten mit nadal pokutuje, że na przykład Polacy w Niemczech ulegają łatwo wynarodowieniu, że tutaj przypomnę kazus Mirosława Kloze, czy innych, powiedziałem, polskich piłkarzy. No właśnie, czy to jest mit, tak, o tym, o tej skłonności do łatwego wynarodawiania Polaków na przykład przez silniejszą cywilizację. Często to u Miłosza na przykład czytałem, pamiętam, w esejach, że no bardzo łatwo, no chciałbym to zdementować tutaj u źródeł.
Znaczy, to jest kwestia oczywiście interpretacji danych, ponieważ jeżeli spojrzymy na przykład na wiek XIX, kiedy państwo polskie nie istniało, a mimo to jednak duża część następnego pokolenia, tych urzędników niemieckich, którzy tutaj przyjechali, jednak się polonizowała. No, takimi wielkimi przywódcami powstania wielkopolskiego, no, byli potomkowie rodzin Bambergów. I jeżeli weźmiemy te nazwiska, to jest bardzo dużo nazwisk niemieckich, którzy się spolonizowali. I teraz tu jest ciekawe pytanie, dlaczego się spolonizowali? No, bo w sumie, będąc Polakiem w Niemczech, no nie można było robić kariery w wojsku, nie można było robić kariery jako urzędnik i tak dalej, a mimo to ta sama kultura była na tyle pociągająca, że oni jednak się zdecydowali opowiedzieć po stronie polskiej. Na pewno było też w odwrotną stronę przypadki, także tutaj trzeba by było rzeczywiście dokonać takiej bardzo takiej analizy, głębszej analizy i co zresztą mogłoby być przedmiotem badań muzeum, które jest przedmiotem dyskusji, muzeum na temat stosunków polsko-niemieckich właśnie, o którym dyskutujemy i takimi rzeczami, rzeczywiście takimi pytaniami mogłoby się to muzeum zająć. Natomiast jeśli chodzi o tą nową emigrację i to nowe pokolenie, to jest trudno powiedzieć. No nie wiem, Mirosław Kloze dementował później, że to wcale tak nie wygląda, że on się zupełnie zdystansował od kultury polskiej. Niemniej jest taka pewna strategia przeżycia, funkcjonowania w społeczeństwie niemieckim, że kultura polska, czy te tradycje polskie są pielęgnowane w domu, w czterech ścianach, natomiast na zewnątrz na ogół stara się o jak największą takie przystosowanie do tej dominującej kultury niemieckiej.
Kiedy mowa o tym przyciąganiu kultury polskiej w pod koniec XIX wieku, to przypomina mi się oczywiście książka Rodziewiczównej Między ustami a brzegiem pucharu, tak. No wiadomo, Polki, tak, Polki to przyciągające sztywnych Niemców i przekształcające ich w porządnych polskich katolików.
No chyba kultura w ogóle była potężną treścią, bo dzięki kulturze przetrwaliśmy zabory, więc chyba wielu obcokrajowców w naszym kraju chyba to też widziało i w jakimś sensie chciało przejąć te elementy kultury, jeśli mogę tak z boku to skomentować. A jeśli chodzi o współczesną, czy tam ostatnią emigrację, szczególnie w czasach, kiedy jeszcze mieliśmy PRL, to każdy się wstydził jednak tego PRL-u i bardzo szybciutko uciekał w kulturę kraju emigracji i sądzę, że to była ta właśnie asymilacja, która no, ma konsekwencje do dnia dzisiejszego. Wiele dzieci nie mówi po polsku z rodzin, które w tamtym okresie opuszczały Polskę z różnego oczywiście powodu.
Mówiliśmy o XIX wieku i był taki moment, no, gdzie Niemcy i Polacy wpadali sobie w ramiona. To jest emigracja po powstaniu listopadowym 1831 roku. I to wzruszenie właśnie walką Polaków o wolność pobudziło Ryszarda Wagnera, który napisał uwerturę Polonia. Ten, powiedziałbym, najbardziej niemiecki z niemieckich kompozytorów napisał utwór na cześć dzielnych Polaków. Posłuchajmy. Doktor, jaka no sprzeczność, nie? Wagner i Polonia. Jakby pani to skomentowała?
No właśnie, to pokazuje, jak niejednoznaczne są te jednak stosunki i relacje polsko-niemieckie, jak poplątana jest ta historia, bo no właśnie, rok 1830-31 jest pełen entuzjazm dla Polski, natomiast już rok 1848 następuje duży konflikt między właśnie tym patriotyzmem niemieckim i patriotyzmem polskim, prawda? Także tu jest bardzo trudno o taką jednoznaczną interpretację. Tak samo jak właśnie Wagner, który, jak pan słusznie powiedział, jest kojarzony z taką niemieckością, prawda, że nawet w Izraelu do niedawna nie wykonywano dzieł Wagnera. Natomiast proszę, tutaj ma utwór pełen zachwytu dla polskiego ruchu wyzwoleńczego.
Panie Piotrze, jakby pan skomentował tę miłość Wagnera do Polaków?
Tak, to jest naprawdę ciekawe spostrzeżenie, bo jednak Wagner był też ulubioną muzyką w tych ciemnych czasach nazistowskich, prawda? Niemniej... Trudno mi zinterpretować historycznie te relacje polsko-niemieckie. Ja raczej więcej mogę powiedzieć o okresie, kiedy ja się znalazłem w Niemczech i obserwuję to społeczeństwo, jak w tych ostatnich 30 latach się zmieniało, rozwijało, czy się cofało. To już możemy dalej później podyskutować.
Tak, 30 lat status mniejszości w Niemczech polskiej. To ciągle nie jest uregulowane, tak? Ta kwestia. Jest wiele rzeczy, które nie są respektowane, które były zawarte w traktacie o przyjaźni zawartym w 1991 roku. Między innymi Okrągły Stół, taki format powstał w 2011 roku, miał te kwestie jakby rozstrzygać, ale chyba nie rozstrzygał i jest zauważalna pewna asymetria, tak, między działaniami polskiego rządu, czy polskich sfer rządowych, a niemieckimi. To prawda, tak? Ta asymetria, tak. Pani doktor.
Tak, znaczy w traktacie jest takie sformułowanie, że Polonia w Niemczech ma być traktowana tak, jakby to była mniejszość. Niemcy nie chcieli przyznać Polonii oficjalnego statusu mniejszości, natomiast było sformułowanie, że ma być traktowana tak, jakby to była mniejszość. No i tu jest właśnie kwestia przede wszystkim zagwarantowania nauki języka polskiego dla dzieci, które się tam znajdują, jak również wspierania polskich organizacji na terenie Niemiec. I tutaj rzeczywiście jest cały czas taka dysproporcja i brak wsparcia finansowego ze strony odpowiedniego czy dostatecznego ze strony władz niemieckich, bo rzeczywiście tutaj też negatywnie odbija się na tym ten federalna struktura Niemiec, kiedy są pewne ustalenia na poziomie rządowym. Natomiast kwestie edukacji i tych organizacji społecznych są w gestii państw federalnych i one po prostu nie realizują tych postanowień.
Panie Piotrze,
ja jestem członkiem Związku Polaków w Niemczech RODWO od wielu lat. Do niedawna mieliśmy jeszcze tak zwaną PRL-owską wersję Związku Polaków w Niemczech RODWO, Zgoda. Także też uczestniczyłem w tych ostatnich wydarzeniach od strony związku, który został zdelegalizowany, rozwiązany, któremu przede wszystkim zabrano, prawda, dosyć duży majątek. Jeśli ja sobie tu pozwolę dodać moją interpretację odnośnie braku tej symetrii, to przypuszczam, że strona niemiecka konsekwentnie boi się tematu uznania mniejszości polskiej, ponieważ rozpoczyna się tu dyskusja w ogóle o reparacjach za II wojnę światową względem Polski. Ponieważ sam Związek Polaków w Niemczech został ograbiony z własności. I w pierwszym rzędzie, w ramach, nazwijmy to, gestu dobrej woli, państwo niemieckie powinno zwrócić majątek, który został zabrany, ograbiony związek, więc może nie do końca tu chodzi o tylko język polski w cudzysłowie, ale o puszkę Pandory. Jeśli będziemy dyskutować, co związek powinien otrzymać ze strony niemieckiej, żeby zadośćuczynić tym okropnym rzeczom, to wkraczamy od razu w całość relacji konsekwencji II wojny światowej i nie zapłaconych reparacji.
Czy historia wraca i to z potężną siłą ciągle, pani doktor?
No tak, w tym wypadku rzeczywiście. Natomiast rzeczywiście musi dziwić ten taki opór ze strony Niemiec, żeby chociażby częściowo załatwiać te kwestie no właśnie tych konsekwencji II wojny światowej. I tutaj rzeczywiście ten zwrot tego majątku mógłby być taką sprawą, która jest takim, można powiedzieć, zamkniętym projektem, który można dokładnie zdefiniować, dokładnie określić i przedstawić jako taki gest dobrej woli, bo rzeczywiście bez zaplecza finansowego trudno rozwijać jakąkolwiek działalność. I tutaj dla wzmocnienia tej też takiej prezencji polskiej Polaków w Niemczech, to byłby rzeczywiście taki dobry gest. Również to, że mamy teraz taką okrągłą rocznicę, także jeżeli szukamy jakichś gestów, żeby podkreślić tą 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, to uważam, że tego typu wspólny projekt byłby dobrym wspólnym gestem.
Tak, z drugiej strony oczywiście można zauważyć, że stosunek jakby poprzedniej ekipy rządzącej był dość taki spolegliwy w stosunku do Niemiec i też nie udało się wówczas osiągnąć właśnie tych celów związanych właśnie z mniejszością, ze statusem języka polskiego i wieloma innymi kwestiami, to być może no właśnie w sytuacji, kiedy stajemy się silniejsi, mamy mocniejszą tożsamość w rozmowie, to może teraz, tak? W związku z tym kierunkiem atlantyckim Polski, no, zyskujemy jakby siłę w rozmowach i może właśnie to zakończy się sukcesem, dlatego że już nie z pozycji spolegliwej, ubogiej panny na wydaniu, że zacytuję klasyka. Pani doktor.
Znaczy, ja uważam, że rzeczywiście podstawową naszą pracą, którą powinniśmy wykonać, to jest konkretne zdefiniowanie tego, czego oczekujemy od Niemców i przedstawienie tego na agendzie w trakcie tych rozmów okrągłego stołu, które też zresztą mają się teraz odbyć w czerwcu. I to jest początek, prawda, że my konkretnie definiujemy, czego oczekujemy, a nie tylko właśnie w sensie takich życzeń czy sugestii, niedomówień i tak dalej. Także może to powinien być jeden z tych punktów tej agendy, która się ma odbyć w czerwcu.
Panie Piotrze, jest szansa na progres. Halo? Jest tak, szansa na progres tak? w relacjach, w tych rozmowach? W trzeci okrągły stół. Poprzednie to były takie spotkania, oczywiście potrzebne, zawsze są spotkania potrzebne, ale one no jakby nie nadały dynamiki czynnikom rządzącym w Niemczech.
Tak. Ja myślę, że Niemcy, tak jak i Rosjanie, szanują mocnych w rozmowie i mocne argumenty. I tu sądzę, że czas jest na takie argumenty. Sądzę, że kwestia jest dosyć prosta. Został wyrządzony narodowi polskiemu, gospodarstwu olbrzymia krzywda, zbrodnia ludobójstwa, materialne konsekwencje. I dzisiejszy świat troszeczkę też w biznesie lubi handlować z państwami, które pewną etykę mają w biznesie. Ja tu zrobię wycieczkę i na miejscu Niemiec bym naprawdę się szybciutko dogadał z państwem polskim. Niech to będą raty na 50 lat, 100 lat, bo kwestia nie ulega odpowiedzialności również moralne, nie ulega dyskusji. Sądzę, że wiele państw, gdyby się dowiedziało o skali tej zbrodni, przestałoby, bądź by się zastanowiło, czy kupować produkty made in Germany, I to bym postawił jako podstawowy argument w negocjacjach okrągłego stołu.
Czyli czasami można moralność używać jako kategorii politycznych, tylko żeby to było skuteczne, pani doktor.
Na pewno kwestie moralne w polityce, tak jak już pan Piotr argumentował, są bardzo, wzmacniają argumentację. I w związku z tym tutaj możemy zresztą nawiązać do początku naszej rozmowy, że rzeczywiście brak wiedzy na temat tego, co działo się w Polsce, jak wyglądała ta okupacja, co się stało właśnie z tą polską mniejszością, jak była traktowana właśnie w momencie wybuchu II wojny światowej, niejako ułatwia drugiej stronie ignorowanie tych postulatów. Natomiast też uważam, że wiedza na ten temat przyczyniła się do tego, że w ogóle nie byłoby takich długich dyskusji, bo strona niemiecka sama byłaby zainteresowana, żeby ukrócić ten temat.
A tutaj tylko też jest problem...
Ja myślę, że tak, trzeba panie Piotrze, pomóc tak? państwu niemieckiemu ten problem rozwiązać. Ja myślę, że i sami Niemcy odetchnęliby z ulgą, gdyby ten element zakończenia II wojny światowej naprawdę nastąpił.
Mhm. No ale właśnie, czy on może właśnie z moralnego punktu widzenia, czy on może nastąpić, to jest jakby jedna kwestia. Poza tym niemieckie media prowadzą taką politykę, czy też taką ideologię dzielenia się winą za II wojnę światową. Znaczy już nie ma złych Niemców, są ewentualnie naziści. No i naziści, powiedziałbym, takich krajów jak Niemcy, Łotwa, Norwegia. Natomiast, no właśnie, mamy do czynienia z próbą podzielenia się odpowiedzialnością. No jest to skuteczne. To jest bardzo smutne.
Jak ja obserwuję różne zdania wypowiadane w Polsce na temat oczywiście naszej historii, II wojny światowej i tak dalej, ja w ogóle nie słyszę tych argumentów za granicą. Mi się wydaje, że najważniejszym elementem jest marketing naszego państwa, marketing naszej historii, marketing II wojny światowej i jej konsekwencji. Myślę, że nasi historycy w kraju muszą więcej udzielać wywiadów, artykułów w prasie zagranicznej, żeby to docierało do pewnych ważnych państw, które opinia publiczna powinna się również o tym dowiedzieć. Dlatego myślę, że jednym z podstawowych elementów przed czerwcem jest namówić znanych naszych historyków do stworzenia pewnego przekazu do mediów zagranicznych, oczywiście przy współpracy z naszymi placówkami czy instytutami kultury. I ja sądzę, że marketing, tak jak sprzedaje towar, informacje, historię danego kraju, marketing jest wszędzie. Mamy marketing również państwa polskiego jest potrzebny, a tu mówimy o marketingu naszych zdarzeń historycznych. I ja sądzę, że gdyby się pokłonić nad tym elementem, czyli jak użyć faktów historycznych i obudować to pewnymi marketingowymi narzędziami. Nasza sytuacja w czerwcu podczas Okrągłego Stołu może całkiem inaczej wyglądać.
Nad tym oczywiście powinien pracować Instytut Zachodni. Ja oczywiście, to porównanie z rosyjską historiografią oczywiście jest może trochę bałamutne, ale zawsze jestem pełen podziwu, ponieważ na przykład cała historia Rosji pisana jest z punktu widzenia interesów imperium. Natomiast właśnie w Polsce historycy piszą czasami historię Polski z punktu widzenia interesów niemieckich, francuskich, europejskich. Natomiast nie piszą historii z punktu widzenia interesu suwerennego polskiego państwa. Myślę, że w Instytucie Zachodnim oczywiście jest taka głęboka świadomość konieczności pisania narracji, która jest narracją polską.
Znaczy, Instytut Zachodni w ogóle wyrósł z tej idei interesu państwa polskiego tutaj na ziemiach zachodnich I z tym, że Instytut Zachodni, profil Instytutu Zachodniego, to jest analiza tego, czy co się dzieje w Niemczech. I między innymi też percepcja Polski, też dyskusja na temat Polski i tak dalej. Natomiast uważam, że my w sumie mamy instytucje, które już istnieją na terenie Niemiec, ale też również w Polsce, które rzeczywiście, i tutaj bym mocno wspierała to, co powiedział mój przedmówca, że to powinna być jednak taka przemyślana praca nad przekazem, na temat przekazu polskiej historii za granicą. I to znaczy, i wtedy ta historia powinna być rzeczywiście pisana, ale z punktu widzenia, jak, co może zainteresować tego czytelnika niemieckiego, francuskiego, angielskiego, czy z innych krajów, co do niego przemawia. I właśnie rzeczywiście tutaj powinniśmy bardziej uaktywnić nasze instytucje, również nie tylko, że wyjeżdżać za granicę, czy publikować artykuły w prasie zagranicznej, bo to też nie jest proste, ale również sami organizować tu w Polsce konferencje, spotkania i zapraszać ekspertów, czy znane osobistości, które nadają ton dyskusji w tych krajach, właśnie do tutaj zapraszać do naszej dyskusji. To wymaga rzeczywiście dużej aktywności ze strony naszych polskich instytucji.
Panie Piotrze.
No, ja bym tu dodał może, że powinny pewne instytucje w państwie polskim zastanowić się, jak faktycznie Polonię zaangażować do tego marketingu naszej historii, bo jest to możliwe, tylko Warszawa ma problem cały czas z Polonią. Jak współpracować z Polonią w ogóle, jak z Polonią gospodarczą, jak bronić dobrego imienia Polski. Są to ciągle tylko pewne akcje dosyć krótkie na pojedyncze wydarzenia, a tu potrzebne jest pewne systemowe podejście, bo obrona dobrego imienia Polski staje się obroną, no cóż, państwa polskiego, tak? I przychodzi mi na myśl książka Richarda Lucasa Zapomniany Holokaust. Dlaczego o tej książce tak mało się mówi w Polsce, a dlaczego jej się nie próbuje przez polskie placówki, instytuty kultury za granicą? A nie wiem, czy państwo kojarzycie, o którą książkę mi chodzi.
Tak, tak, ja czytałem ją. Znaczy dlatego być może, bo żyjemy w kulturze zabawy. Homo ludens dzisiaj w popkulturze jest, powiedziałbym, bohaterem, więc książki koszmarne, o koszmarnych wydarzeniach może nie spotykają się zainteresowaniem. Oczywiście pani dyrektor.
Nie, ale ja tutaj by oponowała, ponieważ rzeczywiście są instytucje, które podlegają zasadom rynkowym i one muszą patrzeć na to, co się podoba szerokiej publiczności. Natomiast rzeczywiście instytucje państwowe powinny, nie są uzależnione od gustów, a powinny się kierować jakąś taką długoterminową strategią, co z punktu widzenia interesu naszego państwa jest ważne, aby znalazło się w obiegu publicznym za granicą. I to rzeczywiście powinna być jakaś taka długoterminowa strategia i książki, czy publikacje, jakieś wystąpienia teatralny, to, co jest rzeczywiście istotne z punktu widzenia naszej polityki historycznej, powinno być wspierane przez te instytucje.
Tak. Panie doktor, dlaczego Instytut Zachodni nie ma filii w Berlinie?
No właśnie, my złożyliśmy takie podanie, że chętnie otworzylibyśmy taki instytut, taką komórkę analityczną w Berlinie. No, czekamy na decyzję, bo rzeczywiście uważam, że tak podobnie jak działa państwo niemieckie, otwierając cały szereg instytucji tutaj w Polsce, również my powinniśmy otwierać małe, ale sprawne placówki, które poniekąd przekazują taką narrację, polską narrację i prezentują ją właśnie tam w tych innych kontekstach kulturowych. My staramy się współpracować na razie z Instytutem Kultury w Berlinie. Zresztą mogę teraz może zrobić reklamę. 13 maja będzie prezentacja książki pana profesora Engelsa, który jest pracownikiem Instytutu Zachodniego na temat właśnie przebudowy Unii Europejskiej. Także może przy tej okazji zaproszę na tę imprezę. Natomiast rzeczywiście myślimy na ten temat i nawet jest z naszej strony takie życzenie wyrażone. No musimy czekać na decyzję.
Znaczy, miejmy nadzieję, że kolejne audycje o relacjach polsko-niemieckich będą nagrywane w filii Instytutu Zachodniego w Berlinie. Czego sobie, czego państwu i też sobie.
Dziękuję bardzo. Bardzo by nam było miło.
Gośćmi w programie poświęconym relacjom polsko-niemieckim i Polonii była pani doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego, i pan Piotr Winiarski, prezes Związku Polaków Berlińskiego Oddziału Stowarzyszenia Polonii w Berlinie. Dziękuję bardzo. Maciej Mazurek kłania się. Do widzenia państwu.
Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia.